obiedzie Perełka zbliżył się do Mandżara. Pójdziesz z nami? Zapytał pojednawczo. Mandżaro skrzywił się. No, mam ważniejsze zadanie. Rozpracowujesz Marsjanina? To moja sprawa. A wy? Zapytał z udaną obojętnością. My? My pomagamy Antoniuszowi. W czym? Perełka chciał zwierzyć się z planu, ale widząc nieprzyjednaną i groźną postawę byłego nadinspektora, pomyślał, że byłoby nieostrożnością wtajemniczać go w ich zamiary. A nóż sypnie? Powiedział więc niewinnie. No jak to w czym? Przecież słyszałeś, będziemy mierzyli mury. To powodzenia. Ja mam ciekawszą robotę. Powodzenia, pożegnał go Perełka z nutką smutku w głosie. Jeżeli masz ciekawszą robotę, to ci nie będziemy przeszkadzać. Rozstali się chłodno, nie spojrzawszy nawet na siebie. Perełka wolnym krokiem poszedł za szopę. No i co? Zapytał paragon, który już czekał na niego. No nic, ważny. Powiedział, że ma ciekawszą robotę. No widzisz, ja go znam. Odgrywa obrażonego królewicza z bajki. We dwóch będzie nam trudno, zmartwił się Perełka. Ej, trzeba będzie zaangażować tę dziewczynę. Babę? No, co robić, jak nie mamy innego kandydata? Nie martw się, bracie. Zdaje mi się, że ona nam się przyda. Wygadana, to fakt. A jak nie przyjdzie? Oj, o to się nie bój. Mówiła, że ma detektywistyczne zdolności, a jak jej powiedziałem o klubie, to aż jej oczy na wierzch wyszły. Trudno, szepnął z rezygnacją Perełka. Dziewczyna to nie to samo, co Mandżaro. Ale jak nie ma kogo innego, zobaczy, że dobrze będzie. Tylko musimy ją wziąć do galopu, żeby nie zadzierała nosa. Urwał, gdyż na drodze pod lasem zobaczył pędzący rower, a na rowerze pulchnął jak pączek postać dziewczyny. Trącił Perełkę łokciem. A mówiłem, że przyjedzie? Dobrze już, wyszeptał Perełka, przyglądając się rowerzystce. Tylko żeby nie było z nią kłopotu. Jola spostrzegła ich z daleka. Okrążyła klomp, zahamowała i lekko zeskoczyła z roweru. Serwus, chłopcy, zawołała, zbliżając się do stojących pod szopą detektywów. Ci patrzeli na nią wyczekująco. Powiodła po nich zdziwionym spojrzeniem. Więc co? Przyjmujecie mnie?
Tak,
odrzekł poważnie paragon.
Możemy cię przyjąć.
Ale przedtem będziesz musiała zdać egzamin. Z największą przyjemnością. Więc co mam zrobić?
Dzisiaj na plebanie przyjechali nowi goście. Przywieźli ze sobą wielki brezentowy wór. Twoim zadaniem będzie zbadać, co jest w tym worze. Jeżeli wykonasz zadanie do 5:30, zostaniesz przyjęta do klubu i...
Chciał powiedzieć, że weźmie udział w wieczornej akcji, ale w porę połknął wymykające się słowo. Dokończył z namaszczeniem.
I dostaniesz stopień inspektora.
Jola zaklaskała w dłonie.
Świetnie. Będziesz pierwszym inspektorem wśród dziewcząt. Wspaniale.
Postaraj się dobrze spełnić zadanie.
Zrobi się, panie szefie. Znam dobrze gospodynię z plebanii. Moja mama bierze od niej mleko. No, w takim razie możesz odmaszerować.
Jola z rozpędem skoczyła na rower i wnet zniknęła za zabudowaniami. Paragon roześmiał się.
Ale jej dał bobu. Dobrze i tak, bo na stacji zadzierała nosa. Jak myślisz, dobry z niej będzie detektyw?
Myślę, że dobry.
Trochę za gruba.
To nic, schudnie. Perełka zamyślił się. Tarł z roztargnieniem policzek. Wreszcie wyszeptał z przejęciem.
Wiesz co, Maniuś? Ona mi się nawet podoba.
Co? Zdumiał się paragon.
Widziałeś, ma ładne oczy.
Puknij się w głowę.
Detektyw nie musi mieć ładnych oczu. Musi mieć móżdżek elektronowy, kapujesz?
Lecz Perełka nie słuchał go. Patrzał na skraj lasu, gdzie przed chwilą znikła Jola. Kandydatka na inspektora zatrzymała się przed plebanią. Zostawiła rower u drzwi, zapukała z wrodzonym sobie tupetem. Po chwili w drzwiach ukazała się pani Anastazja, gospodyni proboszcza.
Była to kobieta wysoka, koścista, niezwykle blada. tak blada jak woskowa świeca, ubrana od stóp do głów w czerń, przypominała raczej zakonnicę aniżeli osobę świecką.
Dzień dobry pani, przywitała ją beztrosko Jola. Mamusia zapytuje, czy jutro będzie śmietana.
Gospodyni zrobiła okrągłe oczy.
Moja droga,
rzekła szeptem.
Przecież mamusia była tutaj przed kwadransem, po jajka. Twierdziła, że nie potrzebuje śmietany.
Jola nie zmieszała się. Chrząknęła tylko, jakby chciała przełknąć gorzką pigułkę i fantazjowała bez zmrużenia powieki.
No tak,
ale właśnie pani Pilecka przyniosła mamusi grzyby i mamusia chce jutro zrobić je w śmietanie.
Gospodyni zmarszczyła groźnie brwi.
To niemożliwe. Bo właśnie przed kilkoma minutami byłam u pani Pileckiej i zdaje mi się, że pani Pilecka w ogóle nie chodziła dzisiaj na grzyby.
Jolę z lekka zamurowało.
A myliłby się jednak ktoś, kto by przypuszczał, że zapomniała języka w buzi. Chrząknęła jeszcze raz, uśmiechnęła się przymilnie i rzuciła.
No, możliwe, że pani Pilecka nie chodziła na grzyby. Ale ktoś jej przyniósł spod brzuzek, a więc odstąpiła mamusi.
Mówię pani, jakie piękne, same borowiki.
Tym razem zamurowało gospodynię. Długo patrzyła na rezolutną dziewczynkę i poruszała bladymi wargami. Wreszcie wyszeptała swoim cichym, przytłumionym głosem.
To ciekawe. No muszę posłać Marysię do pani Pileckiej, może ma jeszcze trochę grzybów. Bo ja mam gości i chciałabym im zrobić na kolację.
Masz, babo, placek, pomyślała Jola. Teraz wszystko się wyda. I co ona o mnie pomyśli? Rzuciła więc szybko.
Może się pani nie fatygować, bo pani Pilecka nie ma już grzybów. Widziałam, jak swoją część obrała i suszyła.
Gospodyni przewierciła ją nieufnym spojrzeniem.
Ty coś kręcisz, moja droga.
Ale skądże, proszę pani? Zaprzeczyła urażona Jola. Śmietana koniecznie mamusi potrzebna i w ogóle u pani zawsze najlepszy nabiał.
Pochlebstwo zrobiło swoje. Z oczu gospodyni znikła nieufność, a na jej wargach pojawił się niedoważony uśmiech.
A jeżeli mamusi potrzebna śmietana, to możesz przyjść jutro rano, ale już uprzedzałam, że mam gości i teraz nie będę mogła sprzedawać.
Szkoda, westchnęła Jola. U pani taka dobra śmietana?
No, dla mamusi to zawsze coś się tam znajdzie.
Jola odetchnęła z ulgą. Trudny wstęp miała już poza sobą. W tej chwili przypomniała sobie, że miał to być niewinny pretekst do przeprowadzenia wywiadu w sprawie tajemniczego brezentowego worka. Uśmiechnęła się przymilnie i natychmiast skierowała rozmowę na nowe tory.
A jak tu pięknie u pani na plebanii i zawsze pełno w czasowiczów.
Gospodyni skinęła głową.
Ach, tak, tak, chwała Bogu. Na brak gości nie mogę narzekać.
Jola podjęła sprytnie.
Wie pani, ja już mówiłam mamusi, że na przyszły rok musimy zamieszkać u pani.
Gospodyni zwinęła wargi w ciup, posłała dziewczynce dziękczynny uśmieszek.
Och, to bardzo miło z twojej strony, ale nie wiem, czy będą wolne miejsca.
Czy mogłabym obejrzeć pokoje? Podobno bardzo ładne.
Masz szczęście, powiedziała gospodyni, pobrzękując kluczami w fałdach sukni, bo goście wyszli właśnie na plażę.
Jola była już niemal pewna, że wykona zadanie. Czuła, że zjednała sobie gospodynię i zdoła z niej wyciągnąć sporo informacji dotyczących dziwnych lokatorów. Gdy po ciemnych schodach wspinały się na piętro, zapytała nieśmiało,
oni pewno z Warszawy?
Nie, z Wrocławia.
Podobno jeden z nich to artysta-malarz.
Artysta? Wyszeptała gospodyni z odcieniem dumy w głosie. Mówię ci, jaką on ma piękną fryzurę. Jak Chopin albo Balzac, prawdziwy artysta. Nawet łaty ma na spodniach.
Były już w ciasnym, świeżo pobielonym korytarzyku. Gospodyni zatrzymała się przed pomalowanymi na brązowo drzwiami.
On tu mieszka, z tym drugim. Pokazał mi akwarelę, którą wczoraj malował na zamku. Mówię ci,
jak żywe. To wielki artysta.
Pchnęła drzwi i weszła do środka. Jola zatrzymała się w progu.
Jaki ładny pokój,
powiedziała z udanym zachwytem. Bystrym spojrzeniem szukała brezentowego worka. Pod ścianą stała jeszcze nierozpakowana walizka, a na stole leżał zgrabny, skórzany neseser. Worka nigdzie nie było. Jola doznała uczucia zawodu. Nie traciła jednak nadziei. Zapytała mimochodem.
A ci państwo zapewne na długo, gdyż przywieźli dużo rzeczy.
Przemili goście,
podjęła gospodyni.
Zapłacili z góry za 2 tygodnie. I powiedzieli, że zostaną prawdopodobnie do końca miesiąca.
Rzeczywiście mili. A pokój zapewne bardzo im się podoba.
Są zachwyceni.
Ja również. Czy mogłabym obejrzeć ten drugi?
Zaraz ci pokażę. Tamten jest mniejszy. Mieszka w nim to czupiradło.
Jakie czupiradło?
Ta młoda, która z nimi przyjechała.
Gospodyni w tym miejscu skrzywiła się, wyrażając w ten sposób swe niezadowolenie.
Panowie są bardzo mili, ale ta wygląda jak straszydło na wróble. Wymalowane to, wypudrowane jak nieszczęście i do tego włosy pofarbowała na srebrno. Widziałaś coś podobnego? Na srebrno. Taka dziś moda,
zauważyła nieśmiało Jola. Gospodyni pierwszy raz podniosła głos.
Jak taka moda, to niech siedzi we Wrocławiu, a nie przyjeżdża na plebanie. Jak ją ksiądz proboszcz zobaczy, to zemdleje. Ja bym jej tu nie wpuściła.
Ładny pokój. Może jeszcze ładniejszy niż tamten, przerwała jej Jola. Nie miała ochoty wysłuchiwać jej narzekań na modę i lokatorkę. Gospodyni jednak powtórzyła gniewnie.
Ja bym jej tutaj nie wpuściła. Jedynie ze względu na tego artystę, malarza.
Jola szperała wzrokiem po wnętrzu pokoju. Panował tutaj nieopisany nieład. Lokatorka ze srebrnymi włosami wyrzuciła całą zawartość walizki na łóżko. Część jej garderoby i bielizny leżała na krzesłach, część na podłodze. Neseser tkwił na środku stołu jak śnięta ryba z wypatroszonymi wnętrznościami. W powietrzu unosił się zapach perfum. Brezentowego worka nigdzie jednak nie było. Czy ten zarozumiały szef detektywów zakpił sobie ze mnie? Pomyślała strapiona. A może zrobił mi kawał? Co będzie, jeżeli nie rozwiążę zagadki? Mogą mnie nie przyjąć do klubu. Ta przykra myśl zachęciła ją do energicznego działania.
Widziałam, jak ci państwo przyszli na plebanie, rzekła obojętnym tonem. Zdawało mi się jednak, że mieli więcej bagażu.
O, tak,
podjęła gospodyni.
Mieli jeszcze taki duży pakunek, mówili, że to kajak składany. Właśnie niedawno wynieśli go z domu.
No proszę, zwykły składak,
krzyknęła niemal Jola. I natychmiast odzyskała humor.
A ja myślałam, że to coś nadzwyczajnego.